Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Dziś w Strefie Historii będziemy rozmawiać o nitkach, igłach, tkaninach, o haftach. Będziemy rozmawiać i o tym, jakie skarby mamy w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Zobacz historię.
Moim gościem, który o tych wszystkich haftach i cudach, tkaninach opowie, jest pani Beata Sztyber, kustosz z pracowni tkanin i haftów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To nie będzie horror. To będzie bardzo spokojna opowieść wieczorna.
Tkaniny, hafty, igły, nitki, no ale należałoby zadać pytanie, co jest najstarsze w Muzeum Narodowym, jeżeli chodzi o tkaniny. Co takiego najstarszego tam znajdziemy?
Jeśli by szukać tak dokładnie po datach, to najstarszą grupą tkanin, którą posiadamy, tkaniny ze starych zbiorów Sztatmuzeum, są to tkaniny koptyjskie, czyli z Egiptu. Czyli musimy się wybrać na wykopaliska do Achim Panopolis i do Fayum, bo z tamtych miejsc właśnie zostały te rzeczy wydobyte, a potem dostarczone, sprzedane do muzeum w roku 1899.
I tkaniny w takim wieku w muzeum, w tych szufladach, które miałem okazję zobaczyć, gdzieś tam są schowane głęboko?
Tak, mają swoje kartony, każdy ma swoje miejsce. Już przeszły znaczne i konserwatorskie prace, i badawcze. Przez dłuższy czas były depozytem w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zaraz po wojnie wymyślono, że tam będzie im przez chwilę lepiej. No i ta chwila się trochę rozciągnęła. Teraz są już u nas. Pokazywaliśmy je nawet parę lat temu. Było to o tyle ciekawe, że to nie były tylko same tkaniny koptyjskie, ale także były to dodatkowo zabytki z terenu Egiptu, a także Etrurii i Rzymu. Więc pokazaliśmy po prostu starożytności. I one mają swoją bardzo ciekawą historię związaną z wyjątkową postacią pewnego pana Szwajcara, który w XIX wieku pracował przez długie lata w Strasburgu. Uważał zresztą ten Strasburg za centrum Europy, więc tam się właśnie przeniósł. Był kolekcjonerem, był archeologiem, handlował tymi zabytkami. Miał taką metodę, trochę tak jak wcześniejszy tutaj naukowiec Theodor Klein. Czyli tak zbierał, opracowywał. Po czym kończyło mu się zainteresowanie tą częścią zbioru i ją oddawał, sprzedawał. I w przypadku tych tkanin koptyjskich on uczestniczył w wykopaliskach w Egipcie. Więc miał jakby poczucie, że widział, dotknął. A potem ten cały ogromny zbiór, który mu się tak jakoś ułożył w rękach, zaczął rozprzedawać po różnych muzeach europejskich. Stąd jesteśmy jednym z muzeów, które z tego zespołu posiadamy 29 sztuk.
A co to jest te 29 sztuk? To są skrawki tkanin, czy to są jakieś tuniki, to są jakieś ubiory?
To były tuniki, bo niestety wykopaliska w XIX wieku czasami wyglądały na mocno rabunkowe. Przy takiej nekropolii jak Achim czy Fayum po prostu wyciągano to, co się zachowało, a przecież w tych piachach suchych tkaniny lniane, wełniane zachowywały się świetnie. Trudno było targać ze sobą wszystkie, prawda, tuniki, jakie się wydobyło, więc po prostu wycinano to, co było najbardziej kolorowe i ozdobne. Ja wiem, no dzisiaj wszyscy dostajemy gęsiej skóry, jak coś takiego słyszymy. No może tam nie wszyscy, ale jednak. A wtedy to była praktyka absolutnie popularna i stosowana. I takie właśnie kawałki, fragmenty tych ozdób, tunik i chrześcijańskich, i niechrześcijańskich, bo to sięga od początku wieku, gdzieś tam aż po VIII wiek. Te fragmenty się uzbierały u nas. Wyglądają świetnie, bo były z dobrych materiałów. Przechowywanie już w Europie im nie zaszkodziło, więc nadal możemy do nich się odnosić, oglądać sposób tkania, bardzo zresztą interesujący i bardzo różnorodny. Nawet były tkaniny bukle. Normalnie takie właśnie kudłate, z supełkami. Tak jak dzisiaj robi się z wełny mocne tkaniny na żakiety, płaszcze.
Wspomniała pani o tym, że jesteśmy w stanie zobaczyć, jak te tkaniny były tkane i jaka technologia była stosowana. Ja ostatnio trafiłem na artykuł, który mówił o tkaninie z powietrza. To była jakaś forma tiulu czy innej bardzo delikatnej tkaniny produkowanej w Indiach z bawełny, która miała na cal kwadratowy chyba około 700 nitek. W każdym razie chodzi o to, że nie potrafimy odtworzyć tej technologii. Czy muzealnicy spotykają się też z takimi problemami, że nie są w stanie czegoś zakonserwować zgodnie z pierwotną technologią i nie wiadomo, co z tym zrobić?
Tak, spotykamy. Jest taka jedna rzecz, której nie potrafimy w tej chwili odtworzyć. Próbuje się tworzyć pewne erzace, ale to oczywiście to nie jest to samo. W średniowieczu zazwyczaj tkaniny jedwabne, tak już pod koniec XIII wieku, a szczególnie w XV, często były dekorowane dodatkowymi wątkami z nici metalicznych. I to była rzecz droga. No bo to było albo złocone, albo srebrzone, albo złote. To rzadko, bo to naprawdę były duże koszty. No ale ci najważniejsi, najwybitniejsi, najbogatsi pozwalali sobie na takie ekscesy. Więc ci, których nie stać było na ten autentyczny błysk, posiłkowali się tak zwanymi nićmi błonkowymi. Wykonywało się je z jelit zwierzęcych, zwierzątek kopytnych. One były i złocone, i srebrzone.
To one jeszcze były pokrywane złotem,
tak,
albo srebrem?
Tak, najpierw były cieniusieńkie paseczki cięte, a potem robiono je tak, jak normalne nici metaliczne, czyli musiała być ta jedwabna bądź jakakolwiek dusza. I na tym paseczku, na tej nici okręcało się tę błonkę albo tę cieniutką blaszkę metalową. I z tego powstawała nam nitka metaliczna bądź właśnie błonkowa. W przypadku metalicznych no, możemy się jedynie spotkać z korozją tego materiału, który użyto. No chyba, że jest to złoto, no to nie ma korozji. Natomiast w przypadku nici błonkowych one przez dłuższy czas zachowywały połysk i blask, ale po jakimś czasie, ze względu na temperaturę, sposób przechowywania, użytkowanie, no jednak to była substancja organiczna w tej wersji podstawowej, ona się zaczynała zużywać. I dzisiaj na przykład w haftach XV-wiecznych, które mamy na ornatach przechowywanych u nas w muzeum i eksponowanych, w większości właśnie ten haft, szczególnie hafty tła, były wykonywane nicią błonkową.
Po prostu taniej.
Tak. W przypadku konserwacji zaczyna być poważny dylemat. Czym uzupełnić te miejsca, w których ta nić na przykład się kompletnie wykruszyła? No więc właśnie konserwatorzy starają się tego nie uzupełniać. Dlatego właśnie, że nie są w stanie odtworzyć, to znaczy tak, oczywiście jelita, błonki, to wszystko można znaleźć. Złoto, srebro, różnego rodzaju metale, oczywiście też je mamy, ale nie umiemy połączyć jednego z drugim. Nie wiemy, na jakiej zasadzie to się odbywało. Były takie próby robione w XIX wieku. Efekty były, no, jakie takie. Nie za dobre. Znamy coś takiego jak papier złocony. To Japonia. W Europie do tej pory nikomu się nie udało. Poza tym tę technologię, którą próbowano odtworzyć, ona okazywała się potwornie droga. Więc nigdy to nie będzie sposób na wytworzenie tanich nici średniowiecznych we współczesnym świecie.
My przeskoczyliśmy tak od starożytności do średniowiecza, a czy coś pomiędzy w zbiorach się znajduje? Coś pomiędzy średniowieczem a starożytnością? Czy taki duży przeskok mamy od razu?
Mamy przeskok. Mamy przeskok z tego 5-8 wieku do wieku co najmniej 13, a potem 14-15 i tu już idzie po kolei.
Przechodzimy do średniowiecza. Co takiego wyjątkowego, średniowiecznego pośród tych tkanin jest? Ja rozumiem, że one wszystkie są piękne, ale jak miałaby pani wybrać taką jedną, najwspanialszą?
Mam taki ulubiony ornat z przepięknej tkaniny granatowej, broszowany, czyli ozdabiany w tym wątku złotą nicią. Rzeczywiście wygląda to spektakularnie. Na wystawach no, to absolutny król ekspozycji, choć niestety pokazuje się to rzadko, bo tkanina ma tę wredną właściwość, że nie znosi kurzu i światła, a szczególnie UV. I przed tym trzeba je chronić. Więc pokazujemy je czasowo. Co jakiś czas wymieniane są także w tej gablocie na wystawie stałej i dzięki temu mam nadzieję, że się uda pokazać także tę moją ulubioną, bo ona rzeczywiście wygląda spektakularnie. Czy tylko ornaty szyto z tego pięknego jedwabiu? No nie tylko. W zasadzie szaty liturgiczne szyto z tego, z czego normalnie wykonywano szaty osób zamożnych. Aksamity strzyżone, pętelkowe, gładkie, czy też kolorowe, wielobarwne, cięte na wielu poziomach. To nie był materiał dla, jakkolwiek by to zabrzmiało, dla pospólstwa. To rzeczywiście musiały kupować i nosić osoby, które dysponowały odpowiednimi środkami. Dla nas w tej chwili to jest nieprawdopodobne zetknięcie się z taką grupą tkanin średniowiecznych, bo to jest zespół z Kościoła Mariackiego. I to jest rzeczywiście historia nieprawdopodobna, bowiem one się zachowały w stanie idealnym. Nie straciły koloru, nie spłowiały, nie zeżarły ich mole.
Brzmi, jakby były ukryte.
Bo były. Bo przez parę wieków były ukryte. Jak je schowano w połowie XVI wieku, to odnaleziono je dosłownie w końcóweczce XVIII, a już tak na fest od 1820, kiedy zaczął się remont Kościoła Mariackiego. I wówczas nagle zaczęło się okazywać, że w tych różnych skrzyniach, ołtarzach, w różnych miejscach w kościele, w kaplicach, jest cała masa zwiniętych tkanin, paramentów liturgicznych, i to zarówno tych dużych, czy ornaty kapy dalmatyki, jak i tych drobniutkich, takich jak paramentyka ołtarza, czyli lniane, haftowane jedwabiami. No po prostu coś pięknego.
No właśnie, tkanina, tak mówimy jedwab, mówimy len, a gdzie bawełna w tym wszystkim?
Bawełna też się zdarzała, ale w średniowieczu bawełna nie dominowała. Ona się pojawiała u nas na części podszewek, w ornatach i w ogóle w paramentce liturgicznej jest domieszka bawełny. I to jest ważne ze względu na to, że to był materiał, który, zresztą tak jak większość włókien, została zaciągnięta ze wschodu.
No właśnie, bawełna u nas nie rośnie.
Nie. Nie rośnie.
Ze wschodu,
a jedwab dawało się hodować.
Podobno mieszczki gdańskie hodowały sobie jedwabniki.
Tak, jedna z Szumanowych w XVIII wieku, która pozostawiła testament, tam właśnie jest wyszczególniona ta informacja, że sama sobie wyprodukowała moteczki jedwabiu.
No ale wracając do tej bawełny, skąd ona do nas dotarła? Bawełna kojarzy nam się zwykle z Nowym Światem, ale ta bawełna
wtedy jeszcze nie.
Wcześniej
tak,
gdzieś.
Tak, tak. Wtedy byliśmy bardziej zależni od Bliskiego i Dalekiego Wschodu. I to jest ta droga, którą poza jedwabiem doszły do nas także materiały bawełniane. No a potem ta bawełna w zasadzie zdominowała. Len jakby się tak troszkę odsunął, choć nadal w XVIII wieku len istnieje, bo go produkowano na miejscu. W Europie produkowało się len i to bardzo dobrej jakości, więc nie było kłopotu z dostępem do tego materiału. Natomiast bawełna tak powolutku zdobywała rynek. No i w końcu zdobyła.
I w końcu wyparła len, a len bardzo wygodny jest do noszenia, taka jest prawda. I nie bez powodu nasi przodkowie używali koszul lnianych. Zresztą chyba ma jakieś właściwości antybakteryjne, jak naukowcy twierdzą jeszcze. Bardzo długo używało się koszul lnianych. One chyba wyszły z użytku dopiero w XIX wieku i to tak późno, prawda?
Tak, bo wtedy rzeczywiście ten napływ tkanin z Dalekiego Wschodu już był tak mocny, i bawełna tak silnie zaczęła dominować i była tańsza, więc można było to zastąpić. Len wymagający był troszkę bardziej, ale rzeczywiście lniane włókno jest niepowtarzalne. W lnie zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje, bo inaczej oddaje ciepło i wilgoć. Bawełna je zatrzymuje gdzieś tam na plecach, a len nie. Podobnie jak i wełna.
Szaty liturgiczne różnego rodzaju, szaty starożytne. A kiedy pojawiają nam się zabytki jakieś takie codzienne, cywilne byśmy je określili?
One w zasadzie pojawiły się w zbiorach muzealnych dopiero wtedy, kiedy w XIX wieku zaczęła narastać świadomość, że należy po sobie zostawić jakiś ślad. To był sposób upamiętniania osób bliskich, bo na przykład podarowywano do muzeum stroje ślubne, najczęściej dziadków. I stąd i w spisach, i w zbiorach mamy co najmniej parę takich donacji, które sprawiają, że mamy dostęp, albo mieliśmy dostęp, bo jednak po drodze była II wojna światowa, która nieźle wykosiła te zabytki, które nam pokazują to, co gdańszczanie nosili. No najbardziej taki spektakularny to jest oczywiście słynny frak Karla Gottlieba Stephensa, ślubny frak.
I mówimy tutaj o jakim okresie?
A tu już jesteśmy w końcówce, znaczy po połowie XVIII wieku.
Czyli to jest taki frak, jaki bardziej niezorientowani w ubiorach historycznych słuchacze mogą zobaczyć na filmach historycznych, na przykład pokazujących Francję Ludwika XV.
Tak, XV, a XVI szczególnie.
XVI szczególnie.
Tak, bo to już jest to Abbion la Françoise, więc to jest rzeczywiście ta wersja uproszczona.
Czyli to taki żuczek trochę byśmy powiedzieli.
Żuczek, tak. To bardzo zgrabny żuczek.
I co wyjątkowego jest w tym ubiorze? On jest wykonany z czego? Bo to jest taki czas, o którym my mówimy, w którym no, królowały chyba jakieś hafty, jakieś zdobienia. Piękne były te stroje.
W przypadku Gottlieba Stephensa on miał chyba bardziej taką chęć i widział więcej zalet w stylistyce angielskiej. Bo ten jego frak ślubny jest z czarnej wełny. Teraz ona wygląda troszkę jak ciemnozielona, ale wtedy była czarna.
To drogi barwnik.
Tak, a poza tym wyłazi w tej chwili to, co było podbarwieniem.
Jak to podbarwieniem?
Nie farbowało się od razu pierwszym kolorem, tym, który miał być ostatecznym kolorem. Tylko dawało się podkłady, tak jak w malarstwie. Najpierw podmalówka, a dopiero na niej te warstwy ostateczne. Z tkaninami jest podobnie.
Czyli widzimy teraz warstwę podkładową. A co
no,
tam jeszcze?
Wylazła zieleń.
Zieleń.
Ale to jest taka bardzo ciemna, głęboka zieleń.
Zieleń i dochodzimy do czarnego coraz bardziej.
Tak, bo pierwotnie było to czarne. I to przy konserwacji bardzo ładnie wyszło. Do tego był haft jedwabiem. Jedwabiem rozpuszczonym. Czyli nikt tych nitek nie skręcał. One są luźne. I dzięki temu ten haft stwarza takie wrażenie bardzo połyskliwe. Mimo, że jest w zasadzie takim szlakiem, nie jest to tworzenie jakiegoś wielkiego wzoru z drobnych kwiatów. Tam są drobne, tam są drobniuteńkie kwiatuszki. Mało tego, cała masa jest ściegu supełkowego, który nadaje tej girlandzie niezwykłą lekkość. A najważniejszym elementem jest to, że jest tam odniesienie do sytuacji, do której ten ubiór został stworzony. Tam są połączone ze sobą pierścienie, które otaczają właśnie takie chmurki supełków. No coś przeuroczego.
No to frak pana Stephensa mamy. A suknia pani Stephensowej się zachowała, czy niestety?
No niestety. Nawet kalotki pana Stephensa się nie zachowały.
To ten frak jeden jest, ale wiem, że jest jeszcze jeden. I jest jeszcze jeden kompletny.
I ten jest rzeczywiście haftowany dużo bogaciej. Tkanina jest jasna, welurowa, w paseczki i kropeczki. To brzmi może trochę frywolnie, ale jest to bardzo eleganckie. I do tego jest piękny, kolorowy haft jedwabiem w kwiaty, które wypełniają całe obrzeża tego ubioru męskiego, mankiety, wyłogi, kieszenie i guziczki.
Też widziałem, bo muszę się przyznać, że widziałem, jak taką rzecz haftowaną się robi. Ona musi być przygotowana przed szyciem, prawda? I były takie całe kupony materiału wyhaftowane, widziałem je właśnie w muzeum, które jeszcze nie zostały zszyte, już nigdy zszyte nie zostaną.
Bardzo trudno byłoby haftować, szczególnie tym haftem malarskim, z jakimiś scenkami rodzajowymi, bo naprawdę na tych ubiorach męskich to bywały takie historie, że w głowie się nie mieści obecnie. To byłoby bardzo trudno wykonać, gdyby te ubiory były już nawet pocięte. Znaczy, to się da zrobić, ale to jest wtedy dużo trudniejsze i dużo bardziej czasochłonne.
Haft wychodzi nam z użycia w męskim ubiorze tak chyba w połowie XIX wieku. Po okresie napoleońskim, może tam jeszcze gdzieś lata 30. chyba się ten haft pojawia, może się mylę, ale później już znika, prawda?
No tak, bo następuje taka moda bardziej właśnie kreowana w Wielkiej Brytanii, a nie we Francji. Tutaj te szale wagi się mocno przechyliły w stronę jednak wysp i dzięki temu mężczyźni w końcu dorobili się garniturów takich eleganckich, smokingów, fraków i tym podobnych pięknych okryć.
Podobnych do dzisiejszych.
Tak, one są bardzo zbliżone.
Konstrukcyjnie tam się chyba niewiele zmieniło, się moda troszeczkę zmieniła. Natomiast pani haftuje, pani naprawia tę tkaninę. Jeżeli mielibyśmy ocenić czasowo wyszycie takiej pięknej gdańskiej kamizelki mieszczanina XVIII albo przełomu wieku XVIII i XIX, ile to czasu może zajmować? Ile to mogło dawniej kosztować?
Co do kosztów, to tak może tu się nie będę wypowiadać, natomiast co do czasu, no to zależy też od umiejętności osoby, która to robi. Bo jeśli jest rzeczywiście wprawiona i to jest jej zawód, to taki bryt wyhaftowany wszystkich elementów stroju, łącznie z guzikami, to mogło trwać 2 tygodnie, 3 tygodnie.
Codziennie praca.
Tak. Zależy to od tego, jaki został wzór użyty. Bo jeśli to jest tak prosta rzecz, prosta, chociaż no, wymagająca jednak odrobiny skupienia, jak u Stephensa, to byłaby to rzecz dużo prostsza, niż gdybyśmy zawzięli się, żeby ta szata męska była takim wycyzelowanym haftem wykonana. To już wtedy mamy ze 2, 3, 4 miesiące. To jednak zazwyczaj robiły wyspecjalizowane osoby. No, chyba że ktoś się zawziął w domu i uznał, że wyhaftuje sobie sam.
No właśnie, bo panie domu też haftowały.
Tak, panie domu haftowały, ale panie domu haftowały raczej takie rzeczy, które służyły, coś mniejszego. Jakiś prezencik dla taty albo dla lubego. Na przykład saszetkę czy etui na klucze. Przeurocze zresztą takie drobiazgi powstawały w domach mieszczańskich, gdańskich. Dziewczyny się tego uczyły. To im potem zostawało na całe życie. Niektóre miały wybitne talenty, więc tworzyły jakieś obrazy. Włączały w to nie tylko ściegi jedwabne, ale także na przykład zasuszoną roślinność. Takie rzeczy się zdarzały. No ale taką osobą, która naprawdę pokazała, co można zrobić z tą prawie pajęczą, czyli jedwabną nitką, to była Maria Schumann na początku wieku XVII, która haftowała obrazy. I te obrazy zapewne zaciągnięte z obrazów malowanych. Tak jakby tworzyła miniatury tego, co widziała w okolicy, z różnych kolekcji gdańskich, bądź z grafiki, którą mógł mieć w swoich zbiorach jej małżonek Gabriel, bo był bibliofilem, więc w domu takie graficzne wzory były. I ona była świetną kolorystką.
I na czym to było haftowane?
Haftowane było na jedwabiu, jedwabną niteczką, oprawiane w specjalny sposób na deszce, na której się to jeszcze specjalnie naciągało. Tam były takie specjalnie perforowane dziurki, przez które się przekładało potem tą nitkę, zazwyczaj lnianą, i to utrzymywało ten obrazek w całości. To były wielkości połowy zeszytu, więc to naprawdę są miniaturskie rzeczy. A jak czegoś się nie dawało wyhaftować, to ona miała umiejętności jeszcze ciekawsze, bo wykorzystywała temperę, żeby na przykład zrobić właściwe rumieńce we właściwym miejscu.
I takie zabytki zobaczymy w Muzeum Narodowym?
No wiszą w tej chwili, są do oglądania. Nie ma problemu z tym najmniejszego. Zostały zabezpieczone szkłem muzealnym, więc UV im nie grozi. Kurz nie dotrze, no tylko stać i podziwiać. Te 5, które się uchowały po wojnie, bo było ich więcej, było ich 7 przed wojną. Rodzina Schumannów, spadkobiercy, podarowali w 1918 roku. I do tego jeszcze była fantastyczna, ogromna makata. Taki w zasadzie obrus, bo to ze wszystkich stron miało frędzle, więc to był obrus. Zapewne obrus ślubny. Bo nie dość, że ona była bogato zdobiona roślinnością rewelacyjnie wykonaną, przedstawieniami biblijnymi, to jeszcze na jednej krawędzi były portrety dwójki małżonków ujęte w ramę, która była jakby wydrążonym kwiatem róży. I prawdopodobnie jest to właśnie obrus ślubny, znaczy był, Marii Schumann i jej małżonka, trzeciego zresztą.
Jak my mówimy o tkaninach, to zwykle myślimy o ubiorach mniej lub bardziej codziennych, a okazuje się, że to także w zbiorach muzeum. Obrusy, serwetki, a nawet haftowane obrazy.
Tak.
Kiedy ta moda staje się taka nudna troszeczkę i te tkaniny odzieżowe już no, nie robią takiego wrażenia? One są pewnie gdzieś tam w muzeum, jak mówimy o XIX wieku, ale czy to coś wyjątkowego jest?
XIX wiek, wbrew pozorom, jest naprawdę czasem, który bardzo lubił rzemiosło artystyczne, hafciarstwo i wszelkiego rodzaju techniki zdobnicze. Więc ja osobiście mam ogromny sentyment do XIX wieku, a jeśli się przejrzy żurnale mód, to bez trudu się zauważy, że ten sposób zdobienia wcale się jakoś nie został wykluczony, wręcz przeciwnie. Jest pewna taka stylistyka przyjęta, która powoduje, że nawet czasami jest nadmiar, a nie niedomiar. A poza tym wchodzą różne techniki tkackie w tym czasie, bo tak, pojawia nam się żakard. Maszyny żakardowe dały niesamowite możliwości, jeśli chodzi o tworzenie nowego w starego i w zasadzie można było robić kopię z tego, co już kiedyś było. Nie trzeba było siedzieć przy tym krośnie i dziubać, ponieważ maszyna robiła to za ludzi. A wyglądało to troszkę jakbyśmy patrzyli na katarynkę, która ma takie specjalne perforacje, prawda? To były takie, w przypadku tkaniny żakardowej, to był taki mały komputer. Mały, no nie taki mały.
I na kartę perforowane?
Tak, te karty przechodziły, to było duże, to nie były miniaturki. Przechodziły przez maszynę i one wyznaczały miejsce splotu. Niesamowita technika, która zresztą w wielu domach do dzisiaj pozostawiła swój ślad, o czym nawet ludzie nie wiedzą. Proszę sobie przypomnieć takie makatki, które przedstawiają lelenie na rykowisku, albo jakieś damy i panowie na polowaniu, bądź łabędzie na stawie. To wszystko w XIX wieku bywało kopiowane z obrazów ówczesnych artystów, bądź specjalnie robiono do tego wzory. I dzięki temu niektórzy artyści, którzy dzisiaj dla nas są w zasadzie bez znaczenia, malarze, uwiecznieni zostali właśnie w tych tkaninach. W zbiorach mamy coś takiego. Ja nawet prywatnie mam taki żakardowy obrazek jedwabny, który też nie jest większy od tego, co robiła Szumanowa. On jest wykonany z jedwabiu, tylko w czerni, szarości i bieli. Ale jest taka precyzja, że po prostu tam nie brakuje żadnego szczegółu.
I nie pozostaje mi nic na koniec audycji, bo o tych tkaninach moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Zaprosić Państwa do Muzeum Narodowego w Gdańsku, w którym można te tkaniny z dawnych wieków, albo z dawnych lat nawet, nie tak odległych, zobaczyć, porównać, poczuć i zrozumieć to rzemiosło. Dziękuję bardzo. Pani Beata Sztyber, kustosz z pracowni tkanin i haftów Muzeum Narodowego w Gdańsku, była moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej Strefie Historii.
Strefa Historii.